Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, jest 19 lipca, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Kłaniam się Państwu. A w dzisiejszym Tygodniku Politycznym Radia Poznań nowość, mamy dwóch nowych komentatorów. Zadebiutują dzisiaj pan dr Marcin Kędzierski, autor sugerowanej do przeczytania przez Państwa książki Nie znam się na epidemiach. Dzisiaj jego głos będzie nam towarzyszył. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór Państwu.
W drugiej części pojawi się wiceszef Rzeczpospolitej, pan redaktor Michał Szułdrzyński, a w części pierwszej jest z nami nasz stały komentator, pan profesor Wiesław Ratajczak. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór Państwu.
Chciałbym rozpocząć pierwszą część polityki krajowej od nowej Solidarności, ruchu, który po wyborach zaczął tworzyć pan Rafał Trzaskowski. Senator Libicki komentuje powstanie tego ruchu w taki sposób, że ruch ten ma na celu przejąć elektorat Szymona Hołowni. Innymi słowy, ma być takim nieformalnym, społecznym wejściem do polityki, który miałby zmonopolizować to wszystko, co wytworzyło się od strony oddolnej w czasie wyborów prezydenckich. Czy zgadzalibyście się z taką hipotezą pana senatora Libickiego, czy też raczej może ten ruch wydawać się nieco inaczej wytwarzany, jako pewna wewnętrzna konkurencja do dosyć ociężałej i koncepcyjnie słabo wyostrzonej Platformy Obywatelskiej? To jest pierwsza kwestia, a druga bardziej ogólna, czy uda się Rafałowi Trzaskowskiemu utrzymać koszulkę lidera opozycji? Wszak w polityce czas biegnie bardzo szybko. Te zmiany są często powiązane i z wydarzeniami w kraju, za granicą, i z emocjami, i z bardzo nieoczekiwanymi zwrotami akcji życia politycznego. Czy rzeczywiście Rafał Trzaskowski, idąc w kierunku takiego półprofesjonalnego, trochę powiedziałbym think tankowego, z racji tej, że tam powstają jakieś zespoły, które mają się poszczególnymi zagadnieniami polityk publicznych zajmować, kierunku, czy to jest droga do zwycięstwa? Rozpocznę od pana doktora Marcina Kędzierskiego.
Wydaje mi się, że Rafał Trzaskowski nie ma dzisiaj innego wyjścia. Musi szukać zasobów politycznych, bo pamiętajmy, że co prawda uzyskał jak na Platformę fenomenalny wynik i żaden inny kandydat, nawet Donald Tusk, to było 10 milionów głosów, ale z drugiej strony pozycja Rafała Trzaskowskiego w samej Platformie to nie jest aż tak silna. To nie jest polityk, który byłby politykiem dzisiaj z pierwszego szeregu. I pytanie, czy w ogóle będzie chciał walczyć o przywództwo w Platformie, żeby to przywództwo odebrać, czy to od Borysa Budki, czy od czekającego za jego plecami Grzegorza Schetynę. Natomiast jeżeli chodzi o ocenę taką, już nie z perspektywy samej Platformy, ale w ogóle polskiej polityki, no to kluczowym pojęciem w ogóle dla polityki w ostatnich kilkunastu latach jest pojęcie wiarygodności. Szymon Hołownia uzyskał ponad 2,5 miliona głosów, dlatego że dla swoich wyborców był wiarygodny w tworzeniu oddolnego ruchu społecznego. Ja nie chcę rozstrzygać, czy to było naprawdę wiarygodne, czy nie, ale jakby w percepcji społecznej był wiarygodny dla wyborców. Wydaje mi się, że Rafał Trzaskowski, otwierając tę nową solidarność, niekoniecznie będzie wiarygodny, zwłaszcza jeżeli do tej inicjatywy gdzieś przykleją się takie postacie jak Marcin Kierwiński, jak Cezary Tomczyk, czyli osoby, które były w Platformie Obywatelskiej. I to będzie bardzo jakby trudne zadanie przed Rafałem Trzaskowskim, żeby ten ruch konstruować zupełnie bez
no tych właśnie, starych twarzy. No właśnie, panie doktorze, czy to jest nowy ruch, czy to jest rebranding?
No ja traktuję to bardziej jako rebranding Platformy, no bo ja rozumiem to porównanie do Francji. Tam faktycznie Emmanuel Macron był ministrem w socjalistycznym rządzie, ale on zniknął z polityki na 2 lata i tworząc La République en Marche i startując wcześniej w wyborach prezydenckich, tak naprawdę kompletnie odciął się od swojego zaplecza politycznego i ten ruch jest stworzony przez kompletnie nowych ludzi. Nie wiem, czy Rafał Trzaskowski będzie miał na tyle odwagi, żeby stworzyć coś kompletnie nowego, zupełnie abstrahującego od Platformy, no bo podobnie jak Macron, Rafał Trzaskowski był ministrem w rządzie Donalda Tuska, później Wykopacz. I naprawdę jakby dzisiaj ciężko mi w to uwierzyć, że będzie w stanie kompletnie wyjść poza swoją partię, więc ten manewr z Macronem, on wydaje się oczywiście nośny medialnie, ale jednak w polskich warunkach dość mało wiarygodny.
Mm-hmm. Zwracam się do pana profesora Wiesława Ratajczaka. Nazwa tego ruchu, Nowa Solidarność, ona może też być trochę pewnym zgrzytem w stosunku do tego, w jaki sposób Solidarność w ostatnich latach kojarzy się Polakom. Jak pan profesor postrzega tą sprawę?
Widzę tutaj spore kłopoty dla Rafała Trzaskowskiego, czy też innych osób, które tym ruchem będą zawiadywać. Bo zupełnie nie wyobrażam sobie, żeby posiadający przecież tytuł prawny do posługiwania się nazwą Solidarność, związek zawodowy tak łatwo godził się na zarejestrowanie, bo przecież jakieś formalne struktury powstać będą musiały organizacji nazwanej Nowa Solidarność. Potroszę, mam wrażenie, że jest to też próba utrzymywania emocji i konfliktu, bo oczywiście, że tę inicjatywę wesprze część dawnych działaczy, historycznych działaczy Solidarności, zapewne z prezydentem Lechem Wałęsą na czele. Po drugiej stronie znajdą się jednak takie osoby, jak chociażby Andrzej Gwiazda. Więc do tych...
Czyli konflikt, panie profesorze. Konflikt, tak?
Do tego kompletu konfliktów dochodzi nam jeszcze jeden, ten o Solidarność. No, byłbym jednak znacznie delikatniejszy w tej materii, bo także dzisiaj trudno przypuszczać, by członkowie Solidarności byli w swej większości zwolennikami Rafała Trzaskowskiego.
A chciałbym się zwrócić do drugiej części mojego pytania. Czy uważa pan, że Rafałowi Trzaskowskiemu starczy siły na to, by zbudować taki ruch? Jednak trzeba powiedzieć, że czymś innym jest bycie twarzą, a czymś innym jest jednak bycie, nazwijmy to, producentem polityki, czyli ta praca u podstaw, czyli nadzorowanie terenu, czyli próba ciągłego monitoringu ekspertów. Nie do końca jestem przekonany, że to jest praca, która pasuje do osobowości pana Rafała Trzaskowskiego. Jak pan to ocenia?
Tak, to z jednej strony kwestia osobowości, a z drugiej aktualnie wykonywanej pracy. Jakoś trudno mi sobie wyobrazić, by tak poważny obowiązek organizacyjny mógł spocząć na barkach prezydenta wielkiego miasta, który to, jak pamiętamy, z ostatnich tygodni i miesięcy staje wobec bardzo niespodziewanych, a bardzo wymagających sytuacji. Jeśli można było w poprzednich miesiącach w pewnym stopniu przymknąć oczy na ten brak zaangażowania w sprawy warszawskie, startował pan prezydent w innym wyścigu, to jednak teraz po wyborach zapewne warszawianie oczekiwaliby poważniejszego zaangażowania. Pojawiła się i to niestety nie pół żartem zgłaszana propozycja, by niejako na pół etatu swą funkcję sprawował Rafał Trzaskowski. To oczywiście jest
Z tym się wiąże jeszcze jedna kwestia. Zwracam się do pana doktora Marcina Kędzierskiego. Czy nie macie panowie i pan, panie doktorze, takiego poczucia, że do końca tak naprawdę nie wiemy, czy Rafałowi Trzaskowskiemu rzeczywiście się chce brać w tym udział? Tak? On z jednej strony bardzo mocno, emocjonalnie podjął ten wyścig wyborczy. Widać było ogromną dynamikę w porównaniu z Małgorzatą Kidawą-Błońską, ale mam pewne wątpliwości, czy rzeczywiście Rafał Trzaskowski jest chętny poświęcić całą karierę na jedną szalę po to, by spróbować zmierzyć się jednak w bardzo niepewnym wyścigu w przyszłych wyborach, czy to jako lider jakiegoś nowego ugrupowania, jeśli byłoby tak, jak mówi pan senator Libicki, że miałoby być to jakieś ugrupowanie społeczne, które będzie chciało za 3 lata wejść do Sejmu, ale przede wszystkim jako ewentualny ponowny kandydat na prezydenta. Czy Rafałowi Trzaskowskiemu się chce? Pytam pana doktora Kędzierskiego.
Wiem, że w debacie publicznej funkcjonuje taka legenda, że Rafał Trzaskowski jest raczej dość leniwym politykiem, który lubi otaczać się właśnie taką aurą eksperta. Ekspert to nie jest osoba, która chciałaby tak politycznie zasuwać i gryźć trawę. I faktycznie ta kampania mu sprzyjała, bo przez 6 tygodni, czy tam niewiele ponad, niecałe 2 miesiące, był obwożony przez Polskę, przez działaczy Platformy. Ale z drugiej strony strony ja chciałem przypomnieć postać Donalda Tuska, który też radykalnie zmienił się po porażce wyborczej 2005 roku i z polityka, który nie uchodził za tytana pracy, no jednak stał się najważniejszą postacią Bogusława Kaczyńskiego polityczną w III Rzeczpospolitej. Więc nie wykluczyłbym, że Rafał Trzaskowski rozumiał, że w wieku 48 lat, przypomnijmy, że Rafał Trzaskowski już dobija do 50, to jest ten moment i chyba ostatni moment, kiedy on może zaistnieć i przejść do historii i czasem takie wydarzenia potrafią zwieść. To znaczy też pamiętajmy, że uzyskali ponad 10 milionów głosów, no bardzo mocno pobudza ego, a z drugiej strony to daje takie paliwo do tego, żeby się zmieniać. Mm-hmm.
Ale ja tutaj wejdę panu redaktorowi, panu doktorowi w słowo, ponieważ trzeba pamiętać, to jest bardzo ciekawe porównanie z Donaldem Tuskiem, ale trzeba pamiętać, że za Donaldem Tuskiem, nawet przegranym w starciu z prezydentem Lechem Kaczyńskim, towarzyszył aparat Platformy Obywatelskiej. On był liderem Platformy Obywatelskiej. I tutaj się zwracam właśnie do pana z takim pytaniem, czy powoli nie narasta w Platformie jednak spór o rolę lidera. Ja wcale nie jestem przekonany do tych publicznych enuncjacji, że tym symbolicznym przynajmniej liderem miałby być nadal Rafał Trzaskowski, że tam jednak władza o przywództwo za chwilę może być poważnym zagadnieniem. Jak pan to postrzega?
Pamiętajmy, że mieliśmy to dopiero wybory nowego przewodniczącego, bo te wybory w Półtorach odbyły się w styczniu i w lutym i Borys Budka jest de facto nowym przewodniczącym Platformy Obywatelskiej. Ale też pamiętajmy, że ta partia już jest poza władzą od 5 lat. To też jest problem dla wielu działaczy, którzy nie mają możliwości korzystania z fruktów polityki, jak zasiadanie w spółkach czy zajmowanie stanowisk.
A uważa pan, że będzie konflikt na linii Budka-Trzaskowski, gdyby ta współpraca miała dalej trwać? Bo chyba to porozumienie między nimi aż tak się nie klei.
No to jest pytanie, na ile Rafał Trzaskowski będzie chciał zostać liderem, bo jeżeli będzie chciał zostać liderem, no to liderem zostaje się tylko poprzez, przepraszam za określenie, ale zabicie swoich ojców czy swoich mentorów. No Budka był osobą, która de facto nominowała Rafała Trzaskowskiego do tej funkcji kandydata z Platformy Obywatelskiej na prezydenta. I jeżeli Rafał Trzaskowski będzie chciał być prawdziwym liderem, no to będzie musiał ubiegać się o przywództwo. Natomiast znowu, to jest duże ryzyko, dlatego że Platforma Obywatelska w moim przekonaniu już nie jest partią, która jest w stanie wygrać jakiekolwiek wybory. Ona musi przejść bardzo radykalny rebranding, ale nie tylko jeśli chodzi o nazwę, bo to jest za mało, ale także jeżeli chodzi o działaczy i w tych na poziomie krajowym i o poziom ten regionalny, bo wielu działaczy regionalnych platformy wciąż jest jednak zasiada w różnych instytucjach na poziomie samorządowym i wciąż nie jest specjalnie dobrze kojarzona przez wyborców na tym niższym szczeblu. Oni nie są wiarygodni, oni nie przekonują. No to ciężko będzie przekonać wyborców połowni, że nagle ci ludzie, którzy są radnymi od 15 lat, nagle staną się wielkimi obywatelami w ruchu obywatelskim.
Zwracam się do profesora Wiesława Ratajczaka z tym samym pytaniem, czy tak naprawdę Rafał Trzaskowski, który był czarnym koniem opozycji, nie będzie teraz przyczyną dość sporych kłopotów, ponieważ walka o przywództwo zawsze osłabia posłuch u zwolenników partii. Jak pan to postrzega?
Oczywiście tak, to jest ogromny problem dla członków i sympatyków Platformy. Ja jednak się zastanowił nad tym, czy Rafał Trzaskowski nie dysponuje pewnymi dodatkowymi atutami, pewnym kapitałem, którym zapewne nie dysponują jego przeciwnicy polityczni wewnątrz obozu, wewnątrz partii. Myślę tutaj o, zresztą wskazał na to, mówiąc o przyszłym ruchu politycznym, o ruchu społecznym, mianowicie myślę o samorządzie, myślę o prezydentach miast, myślę o samorządowcach, myślę o organizacjach pozarządowych. I z tego kapitału może korzystać, zarówno budując swoją pozycję w Platformie, która to pozycja no, jednak wiąże się także z wpływami w terenie. Owszem, Platforma nie sprawuje władzy państwowej, natomiast zachowuje ogromne wpływy w bardzo wielu województwach i miastach. Wydaje się, że Rafał Trzaskowski może do przynajmniej tych najistotniejszych czy też najgłośniejszych nazwisk na samorządowej mapie Polski się odwoływać, a z drugiej może chcieć uruchomić właśnie organizacje pozarządowe. Ja bym powiedział, że oczywiście oba te zasoby są do niego, mogą zostać przez niego wykorzystane, ale też warto zwrócić uwagę, że no ma to takie negatywne konsekwencje, że jeśli samorządowa Polska będzie coraz mocniej upolityczniana, to nie jest dla państwa podobnie jak organizacje pozarządowe, które ze swojej nazwy są pozarządowe, a niekoniecznie antyrządowe.
Trzymając się tego wątku, czyli wykorzystania zasobów, chciałbym zapytać pana doktora Marcina Kędzierskiego, który jest też, współpracuje w Klubie Jagiellońskim. Z czego wynika chroniczna, wieloletnia słabość nie tylko Platformy, ale generalnie opozycji w wytwarzaniu koncepcji, w wytwarzaniu tego, na czym jednak polityka powinna bazować? Widać, że to jest coś, z czym polska opozycja nie jest w stanie sobie poradzić i też to bardzo mocno wyszło w wyborach prezydenckich. Tak naprawdę w wielu ważnych kwestiach nie wiedzieliśmy, jakie poglądy ma kandydat Platformy Obywatelskiej. Pytam pana też jako tego, który pracuje w produkcji eksperckiej wiedzy dla polityki. Jak pan ocenia tę sprawę?
Wydaje mi się, że to jest w ogóle problem partii liberalnych, bo to był pewien ewenement, że w Polsce partia liberalna, a Platforma Obywatelska jednak się odwoływała do wartości liberalnych, uzyskiwała wyniki na poziomie 30-40%. To się w Europie nie zdarzało. Takie partie zwykle mają 10-15%. I po 2008 roku, kiedy świat przeszedł naprawdę duże trzęsienie ziemi, ciężko było podejrzewać, że partie liberalne utrzymają się dalej u władzy. No bo jednak narastające nierówności i te problemy współczesnego kapitalizmu, one wymogły konieczność takiej dużej rewizji, jeżeli chodzi na przykład o dostrzeżenie osób, którym się nie powiodło. I ta cała kampania 2015 roku, którą wyniosła Prawo i Sprawiedliwość do władzy, była właśnie zbudowana właśnie na tej narracji, na tej opowieści o dowartościowaniu tych przegranych. I też ta cała kampania, jeżeli chodzi o 500+, kampania jeszcze w 2015 roku opatrzona tym hasłem wygaszone, kierowana do małych i średnich miast, które de facto są ofiarami polskiej transformacji. To nie jest tylko polskie doświadczenie, to doświadczenie powszechne. No i ta odpowiedź, którą wówczas dawała Platforma, czyli trzeba sobie zmienić pracę, wziąć kredyt, ona zupełnie nie trafiała do wyborców i ona nie trafiała w żadnym państwie. I w tym sensie Platforma tkwiła przez 5 lat w tych odpowiedziach, też ze swoimi ekspertami, którzy no, w dużej mierze przekroczyli już 60. rok życia i jakby swój taki intelektualny mindset, przepraszam, określenie, czy taki sposób myślenia czerpała.
Ale to jest ciekawe, co pan wspomniał. Uważa pan, że tam jest jakiś konflikt pokoleniowy, że właśnie ci, którzy pełnią funkcję ekspertów, oni są mocno przywiązani do tego modelu wczesnej transformacji, tak zwanego balcerowiczyzmu i to jest taką blokadą mentalną, że nie wpuszcza się tam nowych głosów?
A to świetnie idzie na przykładzie uczelni, to znaczy nawet na poziomie uczelni ekonomicznej, na jakiej pracuję, czy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, widać wyraźnie spór między profesorami ekonomii w takich urodzonych jeszcze w latach 40-tych, 50-tych, a tym młodym pokoleniem, no już młodym, na polskie warunki młodym, czyli urodzonych w latach powiedzmy 70-tych, 80-tych. I pamiętam, jaki był sprzeciw wobec na przykład polityki 500+, wśród tej starej gwardii, a jaką przychylność to zebrało nawet wśród ekonomistów, którzy bynajmniej nie są zwolennikami Prawa i Sprawiedliwości, ale rozumieli konieczność tego rodzaju polityki. I wydaje mi się, że Platforma jest, to też świetnie widać, jeżeli chodzi o młode pokolenie. Młode pokolenie dzisiaj głosuje albo na Konfederację, albo głosuje na Razem. Rafał Trzaskowski tam też zebrał całkiem niezły wynik, ale on był dobry dlatego, że był promowany bardzo mocno przez takie media, które docierają do młodych ludzi, ale to nie jest, ta forma nie jest pierwszym wyborem do 25-latków.
Zwracam się do pana profesora Ratajczaka. Jak pan postrzega tą, wydaje mi się ciekawy podział sporu pokoleniowego, który jest w polskiej polityce? Rzeczywiście to jest problem Platformy, to jest problem pewnego stażu wiekowego, że tak powiem, tych, którzy projektują politykę tej partii? Profesor Ratajczak?
Myślę, że tak. Choć jeśli miałbym...
Zaraz nas o ageism tutaj oskarżą.
Nawet jeśli miałbym wskazać reprezentantów młodego pokolenia Platformy Obywatelskiej, a pewnie i w innych tradycyjnych partiach, reprezentantów, którzy myśleliby poważnie o polityce, publikowaliby artykuły, uczestniczyli w poważnych debatach, to pewnie miałbym wielki kłopot. To chyba dotyczy sporej części polskiego życia politycznego. Chyba w sprawie obywatelskiej nie jest to kwestia konfliktu pokoleniowego, tak sądzę. Jednak pewnej jałowości, która, no ja zwróciłbym uwagę na to, że przecież Platforma Obywatelska, kiedy się na scenie politycznej pojawiła, występowała przeciwko układowi. Hasło IV Rzeczpospolitej pojawiło się w tym właśnie kręgu politycznym.
Tak jest, sformułowane przez profesora Pawła Śpiewaka, skądinąd posła Platformy, byłego posła Platformy Obywatelskiej.
I niestety dla zwolenników tej partii, a pewnie patrząc na jej dalsze losy, także dla samej formacji, no bardzo szybko tę krytyczność wobec, ten krytycyzm wobec III RP elity Platformy Obywatelskiej zatraciły, tracąc też zrozumienie dla autentycznych problemów wyborców, to niestety dla tej partii w kolejnych wyborach bywało przez...
Panie profesorze, będziemy zmierzać do końca tej części i przez to, że ja, drodzy słuchacze, jestem cały czas w tym trybie koronawirusowym, a nasze techniczne możliwości pozwalają nam zaprosić przez telefon tylko niestety dwóch gości. Tak to jest, widzicie, z pieniędzmi na media publiczne. To będę musiał podziękować panu profesorowi Ratajczakowi, ale nie umieszkam zapytać o propozycje lekturowe dla słuchaczy.
O dwóch książkach chciałbym wspomnieć, które czytam równocześnie. Oba dotyczą tego samego bohatera. Mamy w księgarni dwie nowe książki o Caravaggio. To książka profesora Stefano Tufiego z Mediolanu, Caravaggio zbliżenia, i książka księdza Witolda Kaweckiego, Tajemnice Caravaggia. Z dwóch różnych stanowisk, z dwoma, powiedzieć można, różnymi narzędziami podchodzą autorzy do dzieł Caravaggia i daje to kapitalne.
Pan profesor się fascynuje malarstwem Caravaggio?
No, jestem zafascynowany Włochami, a malarstwem Caravaggia...
A jaki ulubiony obraz pański Caravaggia?
To jest oczywiście, może nie oczywiście, ale Madonna Pielgrzymów, czy Madonna Loretańska z kościoła świętego Augustyna w Rzymie.
Proszę Państwa, nie ma polityki bez kultury, nie ma polityki bez myślenia o ideach, czemu kultura bardzo sprzyja. Dziękuję bardzo panu profesorowi.
Dziękuję, będę słuchał rozmowy.
A ja będę się łączył z redaktorem Michałem Szułdrzyńskim, ale w międzyczasie chciałbym zadać panu doktorowi Marcinowi Kędzierskiemu pytanie tyczące się zaproponowanych dzisiaj w mediach pojawiły się takie informacje, zaproponowanej rekonstrukcji rządu. Jarosław Kaczyński zapowiedział, że do takiej nastąpi. Kogo typowałby pan na zdymisjonowanego ministra? Michał Kędzierski. Marcin Kędzierski.
Ja się nie lubię bawić w taką giełdę nazwisk. Podejrzewam, że ta rekonstrukcja nie nastąpi szybko, bo prezes Kaczyński czasem lubi tak budować emocje. Podejrzewam, że ta nie nastąpi wcześniej, że wrześniu czy październiku. Natomiast z drugiej strony często jest tak, że wielu komentatorów zastanawia się, co Jarosław Kaczyński ma na myśli, a on bardzo często, jeżeli już mówi, a rzadko mówi, to mówi wprost to, co ma na myśli. Kiedy mówi o tym, że możliwe, że przejmie, że utrzyma przywództwo w PiS-ie, ale odda je gdzieś w połowie tej następnej kadencji, czyli za 2-3 lata, to bardzo prawdopodobnie, że tak się właśnie stanie. Więc widać wyraźnie, że Prawo i Sprawiedliwość przygotowuje się na zmianę przywództwa i wydaje mi się, że ta rekonstrukcja też będzie takim elementem. A jakie dokładnie ona będzie miała kształt, mówię, tego nie wiem. Natomiast podejrzewam, że to będzie pewna rotacja pomiędzy frakcjami. Ta poprzednia...
A ja się witam z panem redaktorem Michałem Szułdrzyńskim. Dobry wieczór, panie redaktorze.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
I z tym samym pytaniem, zanim rozpoczniemy drugą część tyczącą się Kościoła, zwracam się do pana. Enuncjacje na temat rekonstrukcji rządu, kogo pan obstawia? Kto zostanie zdymisjonowany i ewentualnie kto mógłby zastąpić potencjalnych zdymisjonowanych? Trochę ruletka, musimy się trochę pobawić w polityczną wróżkę, ale to jest ciekawe, myślę.
No, najważniejszą informacją, którą podał dzisiaj prezes Jarosław Kaczyński, jest to, że rekonstrukcja nie obejmie samego Mateusza Morawieckiego. W związku z tym to raczej pokazuje, w jakim kierunku będzie chciał iść obóz Zjednoczonej Prawicy. Wiemy, że część polityków, którym marzy się bardziej radykalna droga, chciało doprowadzić do odejścia Mateusza Morawieckiego i jego wymiany na kogoś innego. No, Mateusz Morawiecki jest politykiem dosyć pragmatycznym i jeżeli on zostaje premierem, to znaczy, że ten kurs na kwestie gospodarczo-europejskie zostanie utrzymany, no bo wiele jest wyzwań takich związanych z nowym budżetem, z nowym zielonym ładem tak zwanym, no czyli z tym, że państwa Unii Europejskiej chcą zmienić swoją gospodarkę. I myślę, że temu będzie podporządkowana zmiana. To też jest ważna wskazówka Jarosława Kaczyńskiego w jego wywiadzie dzisiaj dla Polskiego Radia, gdy mówił o tym, że no nie może być tak, że rozmaite decyzje są podejmowane krzyżowo w rozmaitych ministerstwach. Lepiej doprowadzić do pewnej zmiany strukturalnej.
To jest bezsprzecznie problem tego rządu. Warto wskazać chociażby na osobny subresort zajmujący się sprawami europejskimi, który został wyłączony z MSZ-u i z tego, co z informacji, które dochodzą, to jest powodem wielu spięć.
No ale jeśli
pan doktor Marcin Kędzierski?
Jeśli można tylko dorzucić, to wydaje mi się, że nie tylko kwestia europejska, ale kluczowym tematem jest to, o czym powiedział redaktor Szurzyński, czyli kwestie klimatyczne, bo dzisiaj tak naprawdę kwestie klimatyczne są w Ministerstwie Środowiska, w Ministerstwie Klimatu, w Ministerstwie Rozwoju, no i w Ministerstwie Aktywów Państwowych, ponieważ to odpowiada za spółki. I dzisiaj tak naprawdę jest na forum rządu, jeżeli wierzyć tym doniesieniom, które docierają do opinii publicznej, jest ogromny spór dotyczący tego, czy Polska powinna przystąpić do tej zeroemisyjnej gospodarki i nowego zielonego ładu, czy nie powinna przystąpić. To jest chyba najpoważniejsze dzisiaj napięcie, które jest wewnątrz rządu. I wydaje się, że ta kwestia klimatyczna też była przedmiotem rozmów premiera Morawieckiego z prezesem Kaczyńskim w przededniu wyjazdu premiera Morawieckiego na szczyt Rady Europejskiej do Brukseli.
Redaktor Michał Szurzyński, jak pan patrzy na kwestię chaosu kompetencyjnego, który jednak w tym rządzie jest?
No właśnie, kwestia klimatu się tutaj pojawia jako taka kwestia rozproszona. No nie od dziś mówi się o tym, o Polsce resortowej, o Polsce silosowej, w tym sensie, że każde ministerstwo czy każdy resort to jest osobne księstwo i niektóre sprawy, które są właśnie na styku pomiędzy rozmaitymi resortami, na tym cierpią. Wśród spekulacji wymienia się likwidację Ministerstwa Cyfryzacji, co moim zdaniem nie byłoby dobrym pomysłem, dlatego że tak, Ministerstwo Cyfryzacji działa pomiędzy rozmaitymi innymi resortami, ale jeżeli nie będzie jednego ośrodka, który będzie zmuszał wszystkich do pewnych działań, dam tutaj przykład e-recepty, prawda, którą Ministerstwo Zdrowia wdrożyło dzięki działaniom ministra Cieszyńskiego, który no nie jest wiceministrem zdrowia, ale został odesłany jako współpracownik ministra premiera Morawieckiego na ten odcinek cyfryzacji służby zdrowia, dlatego że właśnie brakowało trochę takiej politycznej woli, żeby to przeprowadzić. No a takich spraw jest mnóstwo. Kwestie najrozmaitszych rejestrów państwowych, kwestie dotyczące odwrócenia trochę logiki działania dzisiaj państwa. Gdy dziś nam się kończy dowód osobisty, to my musimy o tym pamiętać, żeby go na czas wyrobić. Natomiast w wielu państwach Unii Europejskiej działa tak zwana responsywna administracja, czyli to administracja państwowa przypomina nam: słuchaj obywatelu, kończy ci się badanie techniczne samochodu, słuchaj obywatelu, kończą ci się tam wymagane dokumenty, musisz sobie je zrobić.
A tak naprawdę... myślę, panie redaktorze, że słuchający nas urzędnicy państwowi nie polubią pana redaktora za te słowa, bo to się łączy z dodatkową pracą dla nich pewnie.
Oczywiście. oczywiście, no ale tak naprawdę to jest kwestia spięcia ze sobą ilość tam baz państwowych, ale żeby rzeczywiście nie wchodzić w zbytnie szczegóły. Myślę, że te zmiany są ciekawe, aczkolwiek są jak gdyby konieczne. Aczkolwiek ja też zwrócę uwagę na jedną zmianę, która na przykład ostatnio miała miejsce. Przypomnijmy, w 2016 roku rząd Beaty Szydło zlikwidował Ministerstwo Skarbu po to, żeby po wyborach 2019 roku je przywrócić. I gdy go likwidowano, uznano to za wielki sukces. Gdy je przywracano, dzisiaj to się nazywa Ministerstwo Aktywów Państwowych, również odtrąbiono wielki sukces. Ja bym wolał, żeby politycy byli trochę konsekwentni. Gdyby powiedzieli, okej, tu się pomyliliśmy. Tak, to była zła koncepcja. Teraz trzeba zrobić to inaczej. Gdy tak politycy będą się zachowywać i będą mówili, okej, tutaj zrobiliśmy eksperyment, on się nie powiódł, a tutaj spróbujmy coś w tym kierunku, to obywatele będą mieli zaufanie, że to nie są zmiany wyłącznie kadrowe.
Proszę Państwa, czy będzie tak, jak mówił Marcin Kędzierski, że Jarosław Kaczyński będzie przez kilka miesięcy budował stan napięcia, aby już po wakacjach zaskoczyć nas zrekonstruowanym rządem? Też w kolejnym wydaniu w przyszłym tygodniu, ostatnim zdaje się przed wakacjami tygodnika politycznego Radia Poznań, będziemy mogli konkretnie porozmawiać o jakichś nazwiskach, to się okaże, a my przechodzimy do części drugiej.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak i moi goście dr Marcin Kędzierski z Klubu Jagiellońskiego i z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i redaktor Michał Szulczyński, wicenaczelny Rzeczpospolitej. A w drugiej części chciałbym porozmawiać z wami o niepowołaniu księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego do komisji. Ona ma długą, skomplikowaną nazwę. W mediach funkcjonuje jako komisja do spraw pedofilii. Jak wiemy, co przekazał profesor Giżyński, związany skądinąd wcześniej z mediami ojca Tadeusza Rydzyka, że to za namową episkopatu nie przyjęto księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego do tej komisji. Generalnie reakcje na to są dosyć jednoznaczne. Może jedną czy dwie reakcje, które słyszałem, były takie, że temperament księdza Isakowicza-Zaleskiego być może nie pozwolił mu, by pracować w takim bardziej urzędniczym, mrówczym i skrytym typie działania, który pewnie ta komisja będzie miała, ale ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski bezsprzecznie jest postacią symboliczną, bezsprzecznie jest postacią, która charakteryzuje się walką o transparentność, także w kwestiach obyczajowych w Kościele, i z historii wszystkich tych nieszczęsnych skandali jest tą postacią, która staje po stronie pokrzywdzonych, staje po stronie prawdy. W tle mamy pytanie o relacje państwo-kościół. Czy te relacje będą transparentne? Czy te relacje będą takie, jak być powinny? Michał Szulczyński, jak pan redaktor postrzega tą sprawę?
To znaczy, ja bym chciał wierzyć w jedną rzecz, która się pojawiła w debacie publicznej, że tu nie chodziło personalnie o samego księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, tylko chodziło o sugestie polskich biskupów, żeby księży nie wybierać do tej komisji, co miało w zamierzeniu biskupów sugerować, że księża niech zajmą się sprawą kościelną stricte. Natomiast ta komisja nie ma zajmować się pedofilią w kościele, ma zajmować się problemem w ogóle nadużyć seksualnych wobec osób nieletnich. I w związku z tym, żeby nie obciążać jej z góry kierunkiem Kościoła katolickiego, taką słyszałem wersję. Tak? Znaczy, to był główny powód, dla którego biskupi prosili czy sugerowali, a szczególnie biskupi z południowej Polski, już tutaj nie chcę wskazywać żadnych nazwisk, ważni biskupi z południowej Polski, sugerowali...
No powiedzmy to, zapewne chodziło to o przełożonego księdza Isakowicza-Zaleskiego, arcybiskupa Jędraszewskiego, prawda? Bo to się
nie potwierdzam, nie potwierdzam, nie zaprzeczam. W każdym razie, jeżeli o to chodziło, to jest to dla mnie argument, który warto rozważyć. Tak, znaczy, w tym sensie, że to jest moim zdaniem ciekawa argumentacja. Natomiast jeżeli chodziło o to, że sprawa dotycząca, no tak bolesna sprawa, jak dotycząca właśnie transparentności wyjaśniania problemów pedofilii, ma nie być wyjaśniana przez księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, który tutaj okazał się osobą, która nie będzie, czy wiemy, że jest osobą, która nie będzie szła na żadne kompromisy, no to by było bardzo, niebezpieczne, tak? Dlatego, że tutaj kwestia dotyczy wiarygodności całego Kościoła. Ja coraz częściej słyszę takie argumenty, z którymi się zgadzam. Znaczy, że dzisiaj Kościół walczy o pokolenie 40-latków. O pokolenie ludzi, którzy
Za chwilę do tego tematu sekularyzacji dojdziemy. Jednakowoż, gdyby nawet przyjąć ten argument, który pan redaktor podał, to proszę zobaczyć, że najbardziej sensownym rozwiązaniem byłoby przekonanie księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, który na przykład powiedziałby publicznie, to chyba nie byłoby wielkie zgorszenie, gdyby powiedział, że ksiądz nie może albo nie powinien pełnić funkcji w takowej komisji. Natomiast za tym mogłoby pójść jakaś rekomendacja dla kogoś, kto jego zdaniem mógłby to pełnić. Marcin Kędzierski, jak pan doktor patrzy na tą kwestię?
Nie chciałbym rozstrzygać tej konkretnej nominacji, ponieważ no to, co powiedział profesor Giżyński, może być prawdą, może nie być prawdą. Ciężko mi tutaj rozstrzygać. Natomiast jeżeli popatrzy się na kwestię pedofilii i tego, jak sobie polski Kościół z tym radzi albo nie radzi z takiej szerszej perspektywy, no to widać wyraźnie, że polski Kościół ma ogromny problem. I to nie jest kwestia nowa, to jest coś, co trwa latami. Pamiętam spotkanie z księdzem Adamem Żakiem, który zajmował się tą kwestią pedofilii w Kościele. To spotkanie było bodaj przed półtora roku temu. I on mówił, że polski Kościół nie jest gotowy w ogóle, żeby się z tym tematem zmierzyć. I że nawet nie chodzi o kwestię lawendowej mafii, o której bardzo często mówi ksiądz Isakowicz-Zaleski. Natomiast wydaje mi się, że to, co jest podstawowym problemem, to jest kwestia, to jest moja hipoteza, to jest kwestia ekonomiczna. Po prostu biskupi bardzo boją się odszkodowań i jeżeli widać już wyraźnie orzecznictwo, a mamy tutaj wyrok Sądu Najwyższego dotyczącego zgromadzenia, jeśli dobrze pamiętam, Chrystusowców, który nakazał wypłatę no jednak na polskie warunki solidnego odszkodowania, no to polscy biskupi, którzy niestety ze względu na pewne uwarunkowania historyczne bardziej uważają siebie za gospodarzy niż duszpasterzy, no są tą wizją przerażenia. Polski Kościół...
Ale uważa pan doktor, że obecność księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego w takiej komisji mogłaby przyspieszyć te procesy, które doprowadziłyby do niechybnych wypłat czy żądań wypłat odszkodowań? Że to jest ta optyka?
Tak, czy wydaje mi się, że ksiądz Isakowicz-Zaleski by raczej nie owijałby w bawełnę i byłby kolejnym takim elementem popychającym Kościół do oczyszczenia. Widać wyraźnie, że Kościół sam z siebie ma z tym problem. Jest to prawda fundacja świętego Józefa zarządzona przez panią Martę Titaniec, ale widać, z jakim ona się problemami boryka i też te zamieszanie wokół listu, który wysłał biskup Edward Janiak, a na które nie było żadnej odpowiedzi episkopatu. Ja mówię to z dużym bólem jako katolik i też osoba zaangażowana w różne dzieła katolickie i kościelne. Z dużym bólem przyjąłem brak reakcji episkopatu na te enuncjacje, które wówczas przejawiał, czy stosował biskup Janiak.
Chciałbym wrócić do wątku, który rozpoczął już pan redaktor Michał Słudzyński. Jak powiedział doktor Kędzierski, skoro ludzi, którzy są zaangażowani w Kościele, są w jakimś sensie częścią tego czynnego Kościoła, te sprawy wydają się wysoce nieuporządkowane, wysoce negatywne, no to właśnie, czy Kościół dalej ma potencjał, jak pan redaktor powiedział, zawalczyć o pokolenie 40-latków, de facto pokolenie JP2. Jak pan widzi tą kwestię? Czy czasem nie jest tak, że głównym dynamizującym polską sekularyzację nie stał się paradoksalnie Kościół?
No więc dokładnie trafił pan w to datowanie. Tak, no dlaczego mówię o pokoleniu 40-latków? Bo to są ludzie, którzy jeszcze pamiętają Jana Pawła II. Bo to są ludzie, którzy gdy Jan Paweł II umierał, mieli 25-30 lat. I oni pamiętają to niesamowite uczucie, które dla osób wierzących wiązało się z pielgrzymkami papieskimi, w ogóle się wiązało z osobą Jana Pawła II. Te młodsze pokolenia już się wychowują w zupełnie innym świecie. One, znaczy, dla nich walka, czy walka o nich w Kościele, to jest jak gdyby zupełnie inna sprawa. Natomiast mam wrażenie, że bardzo dużo tych osób właśnie z tego pokolenia dzisiaj jest po prostu zgorszonych tą sytuacją. To znaczy, gdy widzi rozmaite kontrowersyjne decyzje Kościoła, gdy widzi pewne uroczystości o charakterze kościelnym z niezwykle mocnym politycznym zabarwieniem, które mieliśmy do czynienia ostatnio.
No właśnie, chciałem o to pana zapytać, bo jesteśmy w programie politycznym. Czy mocne zbliżenie jednak Kościoła do świata politycznego, nie wchodząc w szczegóły, z której strony gdzieś jest ten ruch, ale rzeczywiście, jeśli politycy za główne medium przyjęli sobie katolickie medium, w którym są przepytywani przez księży w sutannach, koloratkach, prawda? To budzi jednak pewnego rodzaju niechęć. Czy uważa pan, że to ma wpływ na procesy sekularyzacyjne, czy też nie ma to żadnego wpływu? Jest to tylko i wyłącznie jedno z narzędzi medialnych. Jak to oceniać?
To by nie miało wpływu, gdyby w tym medium pojawiali się politycy z różnych stron sceny politycznej. Bo ja uważam, że mają prawo istnieć media katolickie, księża, którzy są dziennikarzami, mają prawo prowadzić wywiady, z tym nie mam najmniejszego problemu. Natomiast w momencie, gdy to jedno z mediów katolickich uważane jest za jedną z frakcji de facto obozu rządzącego, czy jako taką wpływającą na jedną z frakcji, tutaj zaczynają się poważne problemy, czy tak do takiego rozdwojenia, bo przypomnijmy, przed wyborami rzecznik episkopatu ksiądz Wtedy Janik przypominał, że Kościół nikogo nie popiera. Kościół, celem Kościoła nie jest prowadzenie polityki. Celem Kościoła jest zachęcanie ludzi do zbawienia, czy prowadzenie ludzi do zbawienia bez względu na to, czy głosują na partię A, czy na partię B, czy na partię C, czy na kandydata
D. To ja zapytam pana redaktora, co musiałoby się stać, żeby tę sytuację odmienić, żeby tę sytuację uzdrowić? Co konkretnie musiałoby się wydarzyć?
Tutaj moim zdaniem bardzo ciekawą, na ciekawy wątek zwrócił uwagę Tomasz Terlikowski. Kilka dni temu pisząc w mediach społecznościowych, że sytuacja nierozliczenia w pełni przez Kościół problemu pedofilii jest na rękę politykom. Dlatego, że to politycy są w stanie, bez względu na to, czy to chodzi o stronę prawą, lewą, czy centrum, czy liberałów, konserwatystów, czy skrajnych progresistów, oni wiedzą, że gdy oni rządzą, a Kościół ma trupy w szafie, powiedzmy to brutalnie, można na Kościół wpływać. Można Kościół wykorzystywać w celach politycznej walki. A zatem to Kościołowi najbardziej powinno zależeć na tym, żeby żadnych spraw z przeszłości niewyjaśnionych nie mieć, bo wówczas biskupi mogą powiedzieć: nie, dziękujemy. Nie możecie nas niczym straszyć, niczym szachować, niczym szantażować. Po prostu nie mamy nic do ukrycia. Zajmujemy się tym, czym się mamy zajmować, czyli głoszeniem Ewangelii, a nie uprawianiem polityki na prośbę jakichkolwiek polityków.
Marcin Kędzierski, czy pan podziela tą diagnozę?
Wydaje mi się, że ona jest bardzo trafna, ona jest połowiczna. Dlaczego? Dlatego, że Kościół faktycznie, czy dzisiaj episkopat jest faktycznie bezradny wobec polityki, bo jest uzależniony i sam siebie uzależnił od wielu decyzji politycznych, począwszy od komisji majątkowej. To było uzarania III RP, taki powiedzmy grzech pierworodny Kościoła w Polsce w III Rzeczpospolitej. I faktycznie koncentruje się głównie na kwestiach materialnych, a kwestie duszpasterskie są na dalszy plan i wciąż, kiedy myśli się o liczbie wiernych, to myśli się o bardziej o tacy niż o przynajmniej większości biskupów. Tak? Ja nie oceniam tego w sensie, że to jest jakby ich wina, tak? Tylko oni zostali w ten sposób uformowani. To jest pierwszy wątek. A też pamiętajmy, że profil wierzących w Polsce się zmienia i to jest trochę tak, że episkopat też traci troszkę wpływ na to, jak kształtuje się w Polsce wiara, bo pojawiają się duże inicjatywy świeckie, takie, w których jakby symbolicznie się gromadzą wokół takich inicjatyw jak Różaniec do granic czy Narodowa Pokuta. I to było bardzo ciekawe, jak Kościół w ogóle taki instytucjonalny, jak episkopat się wobec takich wydarzeń nie ustosunkowuje, bo pierwotnie jest wobec nich niechętny, ale w ostatniej chwili, żeby nie urazić wiernych, daje jakąś aprobatę, czy wysyła kogoś, kto tam daje taki listek figowy, że Kościół instytucjonalny też się w to angażuje, a z kolei na przykład media publiczne bardzo mocno są obecne i bardzo mocno promują tego rodzaju wydarzenia. No i widać wyraźnie, że w Polsce nam zaczyna się pojawiać taka nowa religijność i też to na łonie samego Kościoła w ogóle jest ogromna dyskusja dzisiaj o wszelkich ruchach pentekostalnych, które zaczynają się powoli protestantyzować. Więc to są takie ruchy, które albo protestantyzują, albo właśnie wyciągają w ogóle w stronę takiego trochę symbolicznego, ludowego katolicyzmu i ten kościół jest wewnętrznie rozrywany, dodatkowo jest absolutnie bezradny wobec tych i wewnętrznych rozdarć i tej zewnętrznej presji ekonomicznej. To sprawia, że biskupi są trochę jak strusie, którzy chowają głowę w piasek, bojąc się w jakąkolwiek stronę ruszyć.
Mhm. Tutaj pan zauważył, jeśli mógłbym sobie pozwolić na syntezę pańskiej diagnozy, że trochę brakuje przy tej pentakostalizacji jakiejś głównej idei nośnej, która byłaby dla całego kościoła, niezależnie w jakich ruchach on się gromadzi, ideą przewodnią. Myślę, że kiedy zwrócimy się do takich postaci jak chociażby kardynał Wyszyński, czy też Jan Paweł II i przed, i po upadkiem komunizmu, oddzielałbym to, bo ten przekaz jednak w jakiś sposób się zmieniał, transformował. Taką ideę przewodnią można było znaleźć. Michał Słudzyński, czy to zagubienie, z czego ono wynika, to zagubienie dzisiaj Kościoła i postępująca sekularyzacja?
Moim zdaniem wynika z dwóch zjawisk. Pierwsze zjawisko polega na tym, że nie widzę szczególnie oferty Kościoła dla bardzo wielu ludzi, którzy wyjeżdżają z pewnych swoich tradycyjnych okolic, tradycyjnych wspólnot i przeprowadzają się do wielkich miast. O tym pisał jakiś czas temu kolega doktora Kędzierskiego, czyli Bartosz Brzyski na stronie Klubu Jagiellońskiego. Czyli tych młodych konserwatystów, osób z konserwatywnych środowisk, które nagle znajdują się w wielkich miastach, znajdują się w środowisku wielokulturowym, które się zupełnie inne od tego, co znali wcześniej. Mają na przykład w pracy znajomych, kolegów związanych ze środowiskami LGBT. Widzą, że to są zupełnie normalni ludzie, którzy chcą swojego własnego szczęścia, spokoju i tak dalej. I kompletnie nie spina im się obraz, który słyszą w Kościele o środowiskach, które niszczą Kościół, neomarksizmie i tak dalej, rozbijają, są zagrożeniem dla rodziny, z tymi konkretnymi ludźmi, których tutaj widzę. Mhm.
A drugi powód, bo już musimy przejść do kolejnego tematu?
Drugi powód to jest kwestia personalna. To znaczy, mam wrażenie, że Jan Paweł II zbyt optymistycznie podszedł do kwestii polskiego Kościoła, doprowadzając do radykalnego zwiększenia diecezji do ponad 40 w kilkunastu wcześniej. To sprawiło, że mamy dzisiaj 40 równorzędnych biskupów i właściwie żaden z nich nie ma statusu lidera. I ani lidera formalnego, bo prymas jest dzisiaj zwykłym biskupem Gniezna. Mamy przewodniczącego episkopatu, który jest wybieralny i który też nie ma takiego silnego mandatu.
Ale mamy chyba też nie tylko problem strukturalny, ale problem osobowości. Nie ma wielu biskupów z silną, wyrazistą osobowością, prawda?
Pełna zgoda.
I przechodzimy do krótkiej, już ostatniej, trzeciej części naszego programu.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
A w nim dr Marcin Kędzierski i Michał Słudzyński, Cezary Kościelniak prowadzący. Panowie, krótki komentarz do, użyję kolokwializmu, wkręcenia pana prezydenta w rozmowę z szefem ONZ. Już nie skupiając się na to, czy z tego się należy śmiać, czy nie. Tutaj głosy polityków są podzielone. W sumie nasunęła mi ta sprawa takie pytanie, kiedy politycy rozmawiają szczerze? Bo co by nie powiedzieć, to rozmowa pana prezydenta Andrzeja Dudy z tą osobą, która była po drugiej stronie słuchawki, była bardzo szczera. Michał Słudzyński.
To prawda. Ona była bardzo szczera, a nawet chwilami zbyt szczera. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że tutaj przyznam słuchaczom, że często surowo recenzuję Andrzeja Dudę i jego poczynania, ale uważam, że akurat z tej sprawy wyszedł zwycięsko, znaczy nie powiedział niczego, czego by się musiał potem wstydzić. I myślę, że w tym sensie, jak gdyby z tej prowokacji wyszedł obronną ręką.
Bezsprzecznie też tam się pojawiały kwestie prowokacyjne tyczące się Ukrainy. Tak naprawdę pan prezydent zarysował bardzo pozytywny, przyjacielski program też dla Ukrainy. Przynajmniej gdybym był prezydentem Ukrainy, to w taki sposób bym potraktował. Marcin Kędzierski, jak pan to postrzega?
się zgodzę z redaktorem Michałem Szułdrzyńskim. Wydaje mi się, że prezydent nie wypada aż tak źle. Tutaj to jest inna kwestia, jaka jest opieka służb, bo to widzieliśmy w ostatnich kilku miesiącach, że bardzo często urzędnicy wpadali na miny i to ciężko jest ich winić za to, a raczej odpowiednie służby, które powinny dawać im taką ochronę wywiadowczą czy kontrwywiadowczą. Natomiast jeżeli chodzi o szczerość polityków, to ja bardzo lubię wracać do taśmy tych z restauracji Sowa i Przyjaciele, bo wydaje mi się, że na przykład rozmowa czy ten scenogram rozmowy Marka Belki z Bartłomiejem Sienkiewiczem to jest tak naprawdę esencja polityki, jeżeli się wytnie wszystkie przekleństwa. To jest rozmowa dwóch naprawdę mądrych ludzi, którzy rozważają bardzo poważne kwestie państwowe i ja bym się nawet nie oburzał na te rozmowy prywatne, bo one też ukazują bardzo ciekawe elementy państwa, bo akurat w tamtej rozmowie mieliśmy do czynienia z bardzo poważną dyskusją o reformie Narodowego Banku Polskiego, której bym się nie spodziewał po przedstawicielach pokolenia, tak jak powiedziałem, tych wykształconych w latach 80. i 90., a bo widać, że Marek Belka wykazał się jakby dużym zrozumieniem jakby współczesnych wyzwań ekonomii. Nie mówił tego publicznie, ale przynajmniej mówił to we Sowa i Przyjaciele i to jakoś dla mnie było bardzo, bardzo pocieszające.
Michał Szułdrzyński, rzeczywiście faktycznie pan prezydent nie używał takiego języka, jaki używali politycy w Sowa i Przyjaciele. Pewnie oczywiście nie mógłby sobie też pozwolić w takiej rozmowie z szefem ONZ, ale co dla nas, obserwatorów polityki, wynika z tego, że czasami tego typu rozmowy do nas wychodzą? To jest dobre źródło, prawda? Takiej wiedzy, która pozwala powiedzieć, sprawdzam.
To prawda. I uważam, że tak jak mówił pan na początku, żeby z tego się ani nie śmiać, ani nie traktować tego poważnie, trzeba pamiętać, że tych dwóch komików bardzo często stara się ośmieszyć polityków, którzy są nierzeczliwi albo są kłopotem dla Rosji. Nigdy nie ośmieszyli ważnego rosyjskiego polityka, a wielokrotnie uderzali w antyrosyjskich polityków ukraińskich i w innych krajach.
I trzeba pamiętać, że skądś dostają numery telefonów do tych najważniejszych sekretariatów, prawda? Raczej w internecie ich nie ma.
Jakoś to bardzo sprawnie, wyjątkowo sprawnie im to poszło.
Panowie, zbliżamy się do końca i jak zwykle w naszej audycji, panowie są dzisiaj debiutantami dla poznańskich słuchaczy. My polecamy książki. Dużo się w Poznaniu czyta. Ja chciałem polecić sprzedawaną, wydaną wcześniej przez wydawnictwo Zyski Spółka książkę Antoniego Ferdynanda Ossendowskiego Lenin. To jest bardzo ważna, wydana wiele, wiele, wiele lat temu książka, która jest wznowiona, powieść pokazująca zupełnie inne niż ideologiczne oblicze wodza rewolucji październikowej. Co czytacie, co słuchacie, co oglądacie, co polecacie naszym słuchaczom? Marcin Kędzierski.
To jeżeli mam polecić poznańskim czytelnikom, to poleciłbym książkę, która się dopiero ukaże w wydawnictwie ekonomicznym Heterodox, wydawnictwo właśnie z Poznania, które na jesieni ma wydać najnowszą książkę Mariany Macuka, to Wartość Wszystkiego, wytwarzanie i zawłaszczanie w globalnej gospodarce, a w oczekiwaniu na tę książkę, która ma się okazać we wrześniu, po prostu przypomnienie tej poprzedniej książki Mariany Macuka, to Przedsiębiorcze Państwo, ponieważ to jest książka, do której bardzo często odwoływał się premier Mateusz Morawiecki, pokazując, jakie są inspiracje stojące za tą filozofią rządzenia państwa.
Redaktor Michał Szułdrzyński, co pan by polecił? Może coś lżejszego na letnie wieczory?
No niestety to nie jest lżejsze, ale to jest genialna książka. Czytałem ostatnio trzeci tom książki, którą napisał Benedykt XVI Józef Ratzinger, Jezus z Nazaretu. Książka dla osób wierzących i niewierzących, po prostu kopalnia wiedzy na temat historycznych okoliczności, w których
ale to wcale nie
Jezus
jest ciężka książka, ją się tak beletrystycznie czyta, prawda? To jest bardzo dobra książka.
Ten trzeci tom jest dla dzieci wręcz.
Tak, to jest naprawdę doskonała książka, a precyzja umysłowa Józefa Ratzingera każdemu bym życzył, żeby pisać w tak precyzyjny sposób.
Szanowni Państwo, i tym akcentem czytelniczym żegnam się z Państwem. Moimi Państwa gośćmi w pierwszej części był profesor Wiesław Ratajczak, w drugiej części pan doktor Marcin Kędzierski z Klubu Jagiellońskiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Dobranoc.
I pan redaktor Michał Szułdrzyński, wiceszef Rzeczpospolitej. Dziękuję uprzejmie. Dobranoc, panie redaktorze.
Dziękuję. Dobranoc Państwu.
A my się słyszymy w przyszłym tygodniu. Zapraszam Państwa do Tygodnika Politycznego. Życzę dobrego, letniego tygodnia. Kłaniam się, Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.